Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
W naszym studio gościmy dzisiaj Magdę Myszkowski, projektantkę wnętrz, która specjalizuje się w przestrzeniach przyjaznych dla osób z demencją. Magdę Państwo znają z naszej anteny, bo jakiś czas temu mówiliśmy o przestrzeniach specjalnie projektowanych dla osób z demencją. Tym razem Magda Myszkowski przybliży nam możliwości dostosowania swojego domu, swojego mieszkania do potrzeb członka rodziny, który ma demencję. Witam Cię serdecznie w naszym studio w Sydney.
Dziękuję bardzo, Doroto. Dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mogę podzielić się informacjami na temat tworzenia wspierających środowisk dla osób z demencją.
Wiem, że współpracujesz z organizacją Dementia Australia nad programem, który ma pomóc ludziom dostosować swoje domy właśnie do potrzeb osób z demencją. Czy możesz nam opowiedzieć coś o tym programie?
Dementia Australia to jest organizacja, która wzmacnia głosy osób żyjących z demencją, aby wzmocnić ich samoobronę i zmniejszyć piętno w społeczności. Oni wspierają osoby dotknięte demencją i pomagają im żyć jak najlepiej. I ten program, nad którym aktualnie współpracujemy, skupia się na prostych, praktycznych zmianach, które mogą znacząco poprawić dobrostan osób żyjących z demencją, umożliwiając im dłuższe pozostanie w domu. I ten program obejmuje różne obszary, od salonu do ogrodu.
Program się koncentruje na tym, jak dostosować, jak zmienić, jak ulepszyć swoje przestrzenie, jeśli mamy członka rodziny, który mieszka z nami, aby jemu pomóc, a też poniekąd nam samym. Chodzi o cały dom, powiedzmy w takim razie teraz o przestrzeniach. Od czego w ogóle zacząć? Jak wyglądają właśnie te praktyczne rady?
Są takie sposoby, które możemy zużyć na każdą strefę domu. Bardzo ważne jest mieć kontrast między ścianami a podłogą. Bardzo ważne jest, abyśmy mieli dobre obszar światła w domu.
Przede wszystkim kolory, czy przy kontrast między kolorami i światło.
Ale na przykład, gdybym mogła zacząć od każdego miejsca.
Zacznijmy od tej przestrzeni, gdzie przebywamy w ciągu dnia, czyli od salonu, czyli living roomu.
Salon jest centralnym miejscem relaksu i interakcji i spotkań rodzinnych. Ale łatwo może też stać się zagracony. Zbyt wiele bałaganu nie tylko rozprasza, ale także zwiększa ryzyko potknięć i upadków. Upraszczając wystrój i tworząc spokojne środowisko, możemy zachęcić osobę do relaksu lub do brania udziału w szczególnych zajęciach. Ważna jest możliwość łatwego otwierania okien i zasłon, bo dostęp do naturalnego otoczenia jest istotny. Umożliwia to zrozumienia pory dnia, dostosowania się do rytmu dobowego, unikając dezorientacji i pomagając w orientacji w domu. Rytm dobowy to jest, może wszyscy już o tym wiedzą, ale powiem tutaj, to jest taki nasz zegar w naszym mózgu, taki wewnętrzny zegar, który mamy, który reguluje cykle czujności i senności, reagując na zmiany oświetlenia w naszym otoczeniu.
Salon, living room, to te kolory, o których mówiłaś, oświetlenie dobre, dostęp do tego okna i tak zwane decluttering, tak? Żeby właśnie nie było za dużo przedmiotów. Co z jadalnią? Czyli jeśli mamy dining room albo mamy tą strefę, gdzie stoi stół.
Jadalnia jest kluczowa dla interakcji z bliskimi podczas posiłków. Przyjazna jadalnia może stymulować apetyt i promować niezależność. Wprowadzenie naturalnych elementów, takich jak kwiaty lub rośliny, może uczynić ją bardziej zachęcającą. Ważne jest także zapewnienie wystarczającej przestrzeni dla pomocy w poruszaniu się, co umożliwia bezpieczne poruszanie się wokół stołu.
Żeby swobodnie można było dookoła chodzić. Chodzi o przestrzeń, czyli odległości.
Żeby było gdzieś miejsce, gdzie osoba może postawić swój mobility aid, wózek.
laskę.
Właśnie, bo nie chcemy, żeby
chodzik, bo to jest mobility aid, to jest taki chodzik.
Tak, bo musimy uważać, żeby nie było dużego ryzyka potknięć i upadków.
A co ze stołem? Wspomniałeś, że mogą być jakieś kwiaty lub mogą być jakieś naturalne elementy, ale czy na stole powinno coś leżeć? Na przykład placemats, albo mają jakąś ozdobę, talerz z owocami, wazon. Czy to jest wskazane, czy raczej nie?
Takie rzeczy, które przypominają nam, że to jest miejsce, gdzie jemy, to jest bardzo ważne. Także tak, dobrze jest, żeby był kontrast kolorowy między talerzem i stołem na przykład, także placemat często w tym pomaga. Tak, także jak ten placemat tam i talerz zawsze jest, łyżka, widelec, to jest bardzo nam wiadome, że to jest miejsce, gdzie jemy.
A kuchnia? Od stołu do kuchni lub też z kuchni na stół.
Kuchnia jest często sercem naszego domu. Także dobrze zaprojektowana kuchnia sprzyja niezależności, ale bałagan i złożność mogą być przytłaczające. Także proste zmiany mogą uczynić ją bardziej dostępną i bezpieczną, dając osobom możliwość angażowania się w przygotowywaniu posiłków i do codziennej rutyny, bo to też jest ważne. Ale w kuchni powinny być dostępne i wyraźnie widoczne takie otwarte strefy przechowywania, aby łatwo znaleźć takie niezbędne przedmioty jak naczynia, widelce, herbata.
I one oczywiście muszą leżeć w tych samych miejscach? Czy tutaj jakieś znaczenie kolorami też by mogło pomagać?
Dobrze jest mieć szafki nawet bez drzwi, żeby było bardzo łatwo widoczne, gdzie wszystko jest trzymane. Otwarte szafki, półki, ale ważne jest, żeby był zawsze, żeby nie był bałagan.
A co z takimi przedmiotami jak toaster, czajnik, kuchenka gazowa?
Dobrze by było, gdyby ten sprzęt był bardzo dobrze widoczny i żeby był w jakiś sposób można odłączyć prąd kompletnie.
Czy chodzi o zabezpieczenia? Tak w ogóle, czy osoba, która ma demencję, czy ona powinna być w momencie, kiedy się gotuje w kuchni?
Ważne jest, żeby w jakiś sposób, żeby można zbudować ich apetyt i żeby byli zaangażowani w przygotowywaniu jedzenia też w jakiś sposób. Rozbudza się apetyt i osoba się czuje, że ma jakąś kontrolę w swoim życiu, że nie jest kompletnie niepełnosprawna. Też jest dobrze, jak to jedzenie jest przygotowywane przy nich i żeby oni mogli być w tym miejscu, żeby czuli ten zapach, prawda? Bo to też pomaga w apetycie. Zapach, żeby te rzeczy były smaczne i żeby mogli jeść rodzinnie.
A w jaki sposób powinniśmy podejść do przestrzeni przejściowych, czyli korytarzy, jakichś zaułków, przedsionków, miejsca, które prowadzą dokądś. Jak osoba, która ma demencję, przebywa na przykład w takiej kuchni i widzi, że tam się jedzenie przygotowuje, to ona wie, że jest w kuchni, tak? Jeśli jest przy stole i widzi talerz, to też kojarzy, że jest... Oczywiście my mówimy tutaj o tym w bardzo takim szerokim znaczeniu. Mogą być różne zaawansowane lub mniej zaawansowane poziomy demencji. Na przykład korytarze. Korytarz czasami może być pusty. Czy osoba z demencją na przykład mogłaby się zgubić w korytarzu, po prostu zrobić krok i zastanawiać się, a gdzie ja jestem i dokąd to prowadzi.
Dobrze oświetlony i wolny od bałaganu korytarz jest kluczowy dla bezpiecznego poruszania się. I tutaj szczególnie użycie kontrastujących kolorów pomaga osobom odróżnić ścianę od podłóg. I jasne takie oznakowanie może też zmniejszyć dezorientację co do przeznaczenia pomieszczeń.
Czy staramy się oznaczyć, które drzwi z tego korytarza na przykład prowadzą do łazienki?
Oczywiście. I możemy to oznaczać wizualnie, czyli obrazek jest przyklejony na drzwiach.
Albo po prostu łazienka, tak?
Tak, albo po prostu drzwi są zawsze otwarte do tego miejsca.
A na przykład jeśli korytarz jest długi, to co zrobić, żeby ta osoba nie zagubiła się idąc tym korytarzem? Może chcieć iść do łazienki, nie wiedząc, które to drzwi. Korytarz może być łamany na przykład, a nie prosty i długi. Może prowadzić w prawo albo w lewo. Czy w tym kierunku do łazienki, a w tym kierunku do sypialni?
Co możemy zrobić na przykład, jeżeli jest kilka łazienek w domu, to możemy każde drzwi do łazienki pomalować w tym samym kolorze. To wtedy ta osoba pamięta, że żółte drzwi to są zawsze, żółte drzwi są zawsze do łazienki, tam będzie toaleta. Albo jeżeli korytarz jest naprawdę długi i się rozdwaja w różnych miejscach, to można też powiesić szczególne sztuki, które...
Znaczy obrazki, tak?
Tak, obrazki, sztukę, które pomagają im, że to jest tutaj jest zdjęcie kaczki i ja wiem, że jak jest kaczka, to przy kaczce jest zawsze moja sypialnia. Muszą być takie obrazki, które są jasne. Nie? To nie może być abstrakcyjny portret kogoś, to musi być taka jasna sztuka. Prace, które są przejrzyste. Prace abstrakcyjne mogą, they can lead to confusion.
A jak wybierać na przykład, co powiesić? Skąd wiedzieć, że akurat kaczkę powiesić, a nie coś innego?
To jest typ, który używamy w dużych miejscach zamieszkania, nie? Gdzie są domy, nowe domy, które ludzie nie znają i się wprowadzają do tych domów. Wtedy używamy pracy. Chociaż jak jesteś w swoim domu i wszystko i w sumie już dobrze znasz, to masz pracę na ścianach sztuki, które już dobrze znasz przez wiele lat.
Czyli to już się zakodowało, tak?
To już się zakodowało, ale często w domach starszych ludzi jest bardzo dużo zagracenia. I warto odjąć kilka rzeczy, żeby środowisko było bardziej przejrzyste.
I zostawić tak zwane landmarks, tak? Czyli takie sygnały. Tylko tutaj jeden właśnie. I tutaj drugi, żeby tego za dużo nie było.
Tak, bo to dysorientuje osobę. Jest za dużo wizualnych rzeczy dookoła.
O czym pomyśleć w przypadku projektowania lub zmieniania łazienki?
Łazienka dla osób z demencją powinna stawiać się na bezpieczeństwo i godność. Także instalacja funkcji bezpieczeństwa i dostępnych elementów może naprawdę ułatwić wykonywanie czynności pielęgnacyjnych. I chcemy, żeby ta osoba robiła te rzeczy samodzielnie przez jak najdłużej, jak może. W łazience, tak jak w każdym pomieszczeniu w domu, dobre oświetlenie jest bardzo ważne. Ważne jest również, aby mieć widok na toaletę z sypialni i korytarza.
Czyli dobrze otworzyć te drzwi.
Właśnie, zwykle to lubimy chować toalety, bo one nie są takie ładne, nie chcemy na nie patrzeć, ale dla osoby z demencją jest bardzo ważne, żeby ta toaleta była...
Żeby było widać.
Z każdego punktu domu, żeby nie było takiego momentu, że osoba nie może znaleźć tą toaletę.
A w środku powinna wyglądać łazienka czy toalet.
Także znowu chcemy, żeby te wszystkie niezbędne przedmioty były bardzo dobrze widoczne. Szczoteczki do zębów, mydło do rąk, żeby były na otwartym miejscu. Krany muszą być nieskomplikowane i łatwe w użyciu. Należy też unikać zbyt wielu powierzchni kompletnie białych i powierzchni, które mocno odbijają światło. Oraz zapewnić kontrasty kolorystyczne między innymi dla deski sedesowej i blatu umywalki, aby były wyraźnie odróżnione od podłogi i od ściany.
Czyli podłoga ciemna, deska sedesowa biała. Tak?
Lepiej, żeby ta podłoga była jaśniejsza, bo ciemne podłogi, bardzo ciemne, wydawają się jak dziury dla osoby z demencją.
A jasne to jakie na przykład?
Bo nie białe, bo białe się brudzą i później to może też osoby zdenerwować, jak widzi dużo brudu. I te podłogi też nie powinny mieć za dużo patination. Nie mogą być pstrokate. Podłogi powinny być jednolite. I nawet jak się zmienia na przykład drewniana podłoga do dywanu, to te kolory powinny być bardzo zbliżone do siebie. Żeby nie było dużego kontrastu, bo często ta osoba nie będzie chciała przejść przez ten próg zmiany między jedną podłogą a drugą.
Czyli to może być szare, może być beżowe, może być jakieś pastelowe, tak?
Tak. I później możesz dodawać kolory do poduszek albo do nakryć na siedzenie, także żeby to siedzenie na fotelu miało kontrast z podłogą.
W tej łazience tak samo kontrast między podłogą a toaletą.
No i żeby zawsze było to utrzymanie linii wzroku na przykład z sypialni do toalety, to jest bardzo pomocne. Jak osoba używa, musi iść do toalety w nocy, kiedy jest ciemno, dobrze jest też, żeby było jakieś światło, które się zapala, jak ta osoba wchodzi do łazienki albo nawet przed, żeby ta toaleta była od razu widoczna. Zapomniałam powiedzieć też, że jak jesteśmy w jadalni i jest stół do jedzenia, dobrze jest też, żeby był dostęp do nadwór i może jak mamy balkon i tam też jest stół, żeby ta osoba, która chce zjeść, żeby miała opcję, żeby albo usiąść w środku, albo usiąść na zewnątrz, bo jest bardzo ważne, żebyśmy mieli jak najwięcej czasu przy naturze. To też jest bardzo dobre na nasze samopoczucie. Mieć opcje w czasie dnia jest bardzo ważne.
Przestrzenie takie robocze, na przykład pralnia. Mówiliśmy wcześniej o kuchni i o tym, że osoby, które biorą udział w przygotowywaniu tego jedzenia, są wtedy aktywne, a poza tym to rozbudza ich apetyt, wyobraźnię poprzez smak, poprzez obserwowanie lub branie udziału w przygotowaniu tych potraw. W pralni często się właśnie pierze, wyciąga się z pralki, wywiesza się, suszy się, segreguje się.
Tak, takie proste zadania jak składanie ubrań mogą naprawdę budować poczucie osiągnięcia i niezależności dla ludzi z demencją. Pralnia może być cenną przestrzenią do angażowania się w codziennych zadaniach i utrzymywania poczucia kontroli. Wprowadzenie takich zmian może mieć ogromny wpływ.
Na samym początku wspominałaś, że wszystkie te wskazówki są dostępne poprzez specjalny program organizacji Dementia Australia. Gdyby ktoś chciał przykłady, więcej wskazówek, gdzie może znaleźć więcej informacji i jak ten program się nazywa?
My obecnie przygotowujemy wizualizację wszystkich przestrzeń domowych, które przedstawiają te sceny każdego pokoju, takie przed i po modyfikacji odpowiednich dla osób z demencji. Także ten program jeszcze nie jest gotowy, ale spodziewamy się uruchomienia go do końca tego roku. Dostępny na stronie internetowej dementiaaustralia.org.
Może podajmy ten adres internetowy.
To jest dementia.org.au.
I tam, tak jak wspomniała Magda, pojawi się wkrótce szereg wizualizacji w odniesieniu do tego programu. Dziękuję, Magdo, serdecznie za odwiedzenie naszego studia. Magda Myszkowski jest Senior Interior Designer, czyli starszym projektantem wnętrz, która w tej chwili współpracuje z organizacją Dementia Australia nad programem, o którym mówiliśmy podczas dzisiejszego spotkania.
Program nazywa się The Dementia Friendly Home.
Dom przyjazny dla osób z demencją. No po polsku nie da się tego tak ładnie przetłumaczyć, ale Dementia Friendly Home. Dziękuję Ci serdecznie za rozmowę i za odwiedzenie naszego studia.
Dziękuję bardzo.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.